drodzy braterstwo, jak zapowiadałem w pierwszej części, druga część będzie kontynuacją tego samego tematu. Zastanowimy się już tutaj bardziej szczegółowo nad tą naszym dziesiątym przykazaniem, czyli nad tą cechą pożądliwości. Będziemy się nad tym zastanawiali, jak to jest z tą cechą. Moglibyśmy zacząć od wersetu z pierwszego listu Jana, 2 rozdział, a 16 werset, gdzie apostoł Jan wypowiada się tutaj w naszym temacie i mówi nam tam, że wszystko to, co jest na świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Tak mówi. Pasuje nam to do naszego tematu. Nasz temat też dotyczy pożądliwości. Dziesiąte przykazanie zakazuje pożądliwości. Mówi, że nie powinniśmy pożądać. A apostoł Jan mówi, że wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Chcę nam przez to powiedzieć, że świat pobudza do takich rzeczy. Do pożądliwości ciała, do pożądliwości oczu i pychy żywota. I to wszystkie rzeczy, cały układ tego świata. On mówi, że apostoł Paweł nie mówi, że niektóre rzeczy, które są na... Znaczy apostoł Jan nie mówi, że niektóre rzeczy, które są na świecie, to są właśnie takie, tylko mówi, że wszystko, co jest na tym świecie, taką tendencję przejawia. Zastanówmy się szczegółowo nad jego słowami. Co to jest pożądliwość ciała i czym różni się od pożądliwości oczu i co to jest pycha żywota z tym. Pożądliwość ciała to rzeczy, które pożąda nasze ciało, jak sama nazwa wynika. Czyli rzeczy, które służą wygodzie naszego ciała. To ciało pożąda takich rzeczy. Pożądliwość oczu to co pożądają oczy. Czyli rzeczy, które są piękne na wejrzenie. Bo naszymi oczami je postrzegamy, widzimy, że piękne. W związku z tym rodzi się pragnienia zdobycia tych rzeczy. A pycha żywota, no to jak sama nazwa mówi pycha, czyli wysokie mniemanie o sobie ze względu na posiadanie danej rzeczy. I tak to właśnie wygląda. Pamiętam kiedyś jeden brat na jakimś obiedzie, na którym jak byłem jeszcze młodym studentem, zostałem zaproszony, jak jakiś właśnie był brat pielgrzym z wizytą i on na tym opowiadał, podawał konkretny przykład z tym, akurat na przykładzie swojej żony podawał, jak wygląda pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Mówi, to trochę sobie żartował ze swojej małżonki, ale podawał, że mówi, opowiem wam, powiedział w pewnym momencie, jak moja żona była, mówi, kuszona przez Opla. Z tym chodzi o samochód Opel, że była kuszona, żeby kupili sobie. Jesteśmy w takich czasach, kiedy samochód marki zachodniej jeszcze nie było obok w Gliwicach fabryki Opla i samochód marki zachodniej no jeszcze nie był częstym zjawiskiem w Polsce. Wciąż wtedy jeszcze większość ludzi jeździła samochodami rodzimej produkcji, Fiatami, małymi, dużymi i Polonezami. Z tym więc ten Opel to było jeszcze coś wtedy. Teraz to nic szczególnego. Przeciętny samochód dla przeciętnego zjadacza chleba. Z tym, ale wtedy to było jeszcze coś. To braterstwo jeździło właśnie starym, rozpadającym się dużym Fiatem, no i u tej siostry zrodziło się pragnienie, no żeby kupić tego Opla, a właśnie ten brat uznał, że to rzecz niestosowna dla nich wtedy i właśnie mówi i pokazywał to bardzo, będzie ładnie widać te poszczególne elementy. Więc pożądliwość ciała. No, ciało chciałoby Opla, bo w Opel się jedzie wygodniej niż w starym, dużym Fiacie. Wygodniejsze siedzenie, lepsze zawieszenie. W związku z tym jest pożądliwość ciała. Pożądliwość oczu, no to już samo przez się oczywiste, wygląda dużo ładniej taki Opel od starego Fiata. A po pycha żywota, a inni zobaczą, że mamy Opla, a nie starego, dużego Fiata. Będą lepiej sobie o nas myśleli, że stać nas, tak mamy takiego Opla. I tak ten brat to przedstawiał właśnie, jak to jego żona była kuszona przez Opla. W związku z tym, ponieważ on to odrzucił jako sugestię niesłuszną, więc wtedy tego Opla nie kupili. Ale jak później widziałem, to kilka lat później jeździli już Oplem też z tym, więc czasy się trochę zmieniły z tym i ten Opel stracił na statusie. Zresztą ten samochód, który mieli, wiecznie nie mógł być i kiedyś trzeba było go zmienić, ten samochód, więc jeździli, ale pewnie wtedy to już pewnie nie była realizacja tej pożądliwości. Czyli nie było to coś, co by wynikało właśnie z pożądliwości, tylko coś, co wynikało z potrzeby już zapewne. Ale na tym przykładzie dobrze widać pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. W jaki sposób to się przeradza. Czyli żeby coś było dla ciała wygodnego, pięknego dla oczu i jeszcze żeby jakiś status społeczny niosło za sobą, żeby inni widzieli. No bo właśnie pycha to jest to, że chcę być podziwiany przez innych, że pod jakimś tam względem jestem lepszy od innych. I świat pobudza takie pragnienia. Pobudza we wszystkich pragnieniach. W dzisiejszych czasach, moglibyśmy powiedzieć, to pobudzanie jest silniejsze niż kiedykolwiek było. Dzisiaj pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota jest większa niż była kiedykolwiek. A apostoł Jan już prawie 2000 lat temu napisał, że wszystko, co jest na świecie, na pewno miał na myśli to, co widział w ówczesnym świecie, że wszystko, co jest na świecie, to pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha żywota. Jeżeli tak było już za jego dni, to jak strasznie gorzej jest w dzisiejszych czasach. Bo dzisiaj ta pożądliwość jest powszechna i wszechobecna. I wtedy już musiała być, skoro tak napisał apostoł Jan, ale dzisiaj w dodatku jest jeszcze jeden element. Dzisiaj jest także aprobowana jako coś właściwego i dobrego. Jako rzecz słuszna i właściwa. Zostało przez społeczeństwo ludzkie zaakceptowane i w związku z tym większość ludzi redukuje swoje życie właśnie do tego, by żyć w sposób pożądliwy, czyli pożądać coraz więcej, czyli by życie polegało na zdobywaniu dóbr tego świata. Zdobywanie dóbr tego świata staje się celem samym sobie. Nie czymś, co ma umożliwić życie, tylko żyję, czyli zdobywam zdobywam dobra tego świata po to, by żyć, tylko żyję po to, by zdobywać dobra tego świata. Do takiego przestawienia doszło w dzisiejszym świecie, a my w tym dzisiejszym świecie żyjemy. I te pragnienia, te wpływy, które oddziaływują na wszystkich ludzi, oddziaływują i na nas. Stąd jest jak gdyby 10. przykazanie jest tym bardziej na czasie w dzisiejszych czasach i tym bardziej trzeba na nie zważać, bo tym większa potrzeba jest, żebyśmy się nie zatracili wśród tego wszystkiego. Wśród tej właśnie pożądliwości, która prowadzi do tego, by dążyć do zdobycia dóbr tego świata. W tym się łatwo można zatracić. Religijność, duchowość człowieka na tym traci. Więc dzisiaj jest to powszechne i wszechobecne i moglibyśmy powiedzieć, że odkąd istnieje cywilizacja, ludzie nigdy nie czuli takiego przymusu posiadania jak dzisiaj. A jeszcze na dodatek jest to, ciągle ludzie są do tego pobudzani przez reklamy różnego rodzaju w radiu, w telewizji, na billboardach, na chodniku. Wszędzie są zachęcani do tego i jest im wmawiane, że po prostu muszą to mieć. Jest to tak przedstawiane w taki sposób, że jeżeli by zasugerować im, że gdy zdobędą tą rzecz, która jest reklamowana, to staną się ludźmi szczęśliwymi, zadowolonymi, że ta rzecz przyniesie szczęście, że jak będziesz używać tych perfum, to będziesz szczęśliwy, zyskasz powodzenie, czy jak będziesz jeździł tym samochodem, to twoje życie się zmieni, czy cokolwiek innego, bo to do wszystkiego się tyczy, przez co jest napędzany ciągle, bo niektórzy mają właśnie z tego żyją, z takiego napędzania i ze sprzedawania, że jest pobudzany przymus posiadania, żeby zmusić ludziach, wywołać ludzi pragnienie posiadania, że ja po prostu muszę to mieć i zrobię wszystko, żeby to mieć, żeby tą rzecz zdobyć. Do tego ludzie są dzisiaj zachęcani przez te środki masowego przekazu, wszelkie środki masowego przekazu, jakie możemy sobie tylko wyobrazić. Dziedziną, to już nawet jest dziedzina nauki, tak właśnie kształtowanie tej umiejętności, nazywa się to marketing. Ludzie to studiują na studiach, później ludzie pracują nad tym. Są tysiące, może nawet jakby wziąć pod uwagę cały świat, to może w skali całego świata znajdą się dziesiątki, czy nawet setki tysięcy ludzi, którzy pracują normalnie w pracy, poświęcają cały swój czas temu, by wymyślić sposoby uruchamiania u innych ludzi instynktu posiadania. By jak przedstawić daną rzecz? Tak, bo to jest marketing, czyli od słowa market angielskiego, czyli rynek. Są to nauka, która bada, jak wprowadzać towary na rynek. A w dzisiejszych czasach nie sztuką jest coś wyprodukować, bo to każdy potrafi, jeżeli ma tylko odpowiednie środki. Sztuką jest coś sprzedać. Dlatego jest wielka dziedzina wiedzy, gałąź ekonomii, która zajmuje się tym, w jaki sposób sprzedawać, jak przedstawić, jak wprowadzić na rynek, jak zareklamować, by sprzedać daną rzecz. To się w Stanach Zjednoczonych zaczęło już pod koniec XIX wieku wraz z tym z wielkim przyspieszeniem, z tym boomem gospodarczym, że państwo w przeciągu kilkudziesięciu lat z państwa rolniczego zmieniło się w państwo wysoko uprzemysłowione. To tam się już pojawiło, że w naszych czasach, w naszych stronach, to wtedy zupełnie nieznane, my tego doświadczamy, moglibyśmy powiedzieć, od kilkunastu lat, po 89 roku, jak weszliśmy w ten sam system, w którym oni tkwią od dawna bardzo, przynajmniej od XIX wieku, to tam któryś właśnie, pamiętam, czytałem, z wielkich przemysłowców amerykańskich wypowiedział się wtedy pod koniec XIX wieku, że wyprodukować milion kostek mydła, to mówi, to jest nic. Każdy głupi może to zrobić. Ale sprzedać milion kostek mydła, to jest sztuka. No bo tak jest. Wyprodukować milion kostek mydła, no to co? Trzeba, jeżeli masz pieniądze na maszyny, to każdy, kto jest bogaty i mógłby zainwestować w fabrykę, która by produkowała mydło, może to wyprodukować. Ale sprzedać to jest sztuka. Jak i z wielu innych, którzy też są swoje mydła sprzedać. Jest sztuką, że sprawić, bym ja sprzedał swoje mydła, a oni nie sprzedali swoich mydeł. Nie? Bo powiedzmy, że jest potrzeba, jest właśnie rocznie milion w danym kraju, jest potrzeba na milion kostek mydła. Tyle się zużywa. Jak zrobić, żeby to był mój milion, a nie z konkurencji? No to rzeczywiście jest sztuka. I ludzie z tego, z tym się kształcą w tej dziedzinie, i ludzie z tego żyją. Jak uruchomić u człowieka instynkt nabywania? I używają do tego muzyki, sloganów, obrazów, dźwięków, kolorów, aby rozpalić pragnienia. Odwołują się do najbardziej takich podstawowych instynktów człowieka. Starają się wywołać u człowieka strach, nostalgię, dumę, podniecenie seksualne, zazdrość lub jakąkolwiek inną silną emocję, żeby doprowadzić człowieka do stanu, że on by miał to przekonanie, że po prostu musi mieć ich produkt. Że inaczej życie nie ma sensu, jeżeli nie będzie miał tego produktu, żeby takie pożądanie zbudzić tego. No i szatan używa tego narzędzia, by odciągnąć ludzi od spraw religijnych, od duchowości. Z światem dzisiejszym mu się to całkowicie udało. Dlaczego świat dzisiejszy zamiera w swojej religijności? Nawet w tej religijności nominalnej, jaką posiadał przez całe długie stulecia tutaj w Europie, zamiera. Dlatego właśnie, że oddał się czemuś, co nazywamy materializmem, czyli zapewnieniem sobie dobrobytu materialnego. Jak tylko pojawiły się możliwości, to świat poszedł w tą stronę. Pamiętam i zawsze będę pamiętał, jak wyczytałem kiedyś w książce o historii Wielkiej Brytanii, która poruszała także pewne aspekty społeczne i pisała o tym, jak to pod koniec XIX wieku wyludniły się kościoły w Anglii. To kraj, który na tym rozwoju cywilizacyjnym był jednym z pierwszych krajów. To kraj, gdzie rewolucja przemysłowa miała miejsce już w XVIII wieku. Kraj się zmienił w kraj z rolniczego, już wtedy z rolniczego w kraj przemysłowy. A w XIX wieku właśnie ten rozwój wciąż trwał i pod koniec XIX wieku doszło do dość sporego skoku poziomu ogółu społeczeństwa. Na skutek tego, że fabryki produkowały w wielkich ilościach wszelkiego rodzaju dobra, te dobra taniały, weszło już troszeczkę ustawodawstwo, ograniczono czas pracy robotników, już nie był on tak straszny, jakieś 14 czy 16 godzin, tylko spadło to wtedy już, zdaje się, nawet do 12 czy do 10 godzin tygodniowo, znaczy dziennie ten czas pracy. I pensje się podwyższyły. Ogólnie stopa w ostatnim tym właśnie 25 latach XIX wieku w Wielkiej Brytanii, stopa życiowa bardzo się podniosła. No i wtedy się okazało, że wraz z podniesieniem się stopy życiowej ogółu społeczeństwa spada religijność społeczeństwa. Kościoły się wyludniły. Ludzie przestali chodzić w niedzielę do kościoła. A dlaczego przestali? A co zaczęli robić? A no właśnie, ponieważ pracowało się wtedy 6 dni w tygodniu, więc niedziela była jedynym dniem wolnym. I jak robotnik po tym, jak kupił sobie jedzenie i opłacił czynsz, zostawało mu jeszcze parę groszy w kieszeni, bo już na tyle zarabiał, że zostawało cokolwiek w tej kieszeni, myślał o rozrywce. I w niedzielę, zamiast iść do kościoła, tak jak do tej pory to czynił, to wsiadał do pociągu i jechał nad morze. I spędzał niedzielę nad morzem. A w Anglii, ponieważ to wyspa, to nigdzie nie jest tak daleko do tego morza, bo z każdej strony jest to morze. I przez to kościoły się wyludniły, że ludzie mieli pieniądze które mogli poświęcić na coś innego. Wcześniej jak była bieda i ten robotnik z trudem na jedzenie i na tą dach nad głową dla siebie i dla rodziny zapracowywał, nawet w niedzielę szedł do kościoła. Nie kosztowało to. Z tym, a nawet jak na tacy zostawił jakiegoś tam pensa, to też było to mniejszy koszt niż wyprawa nad morze rodzinna w niedzielę. Więc wraz z pojawianiem się dobrobytu słabnie religijność człowieka, bo człowiek zaczyna myśleć o tych właśnie przyjemnych rzeczach tego świata, o rozrywce, o doczesności, jak to sobie polepszyć poziom bytu. I wraz z rozwojem właśnie dobrobytu pojawiały się możliwości oddawania się rozrywce, jakich nie było nigdy wcześniej. I szatan to wszystko wykorzystuje, by zabić religijność człowieka, by zabić wiarę u człowieka. Dlatego też nasz Pan już 2000 lat temu, gdy był na ziemi, to wypowiedział te słowa, że gdy Syn Człowieczy przyjdzie po raz wtóry, przy swoim drugim przyjściu, czy znajdzie wiarę na ziemi? Z tego samego pytania wynika, że z tą wiarą będzie krucho. I my widzimy, że jest krucho. I to krucho jest coraz bardziej się robi, jest coraz gorzej, coraz słabiej z tą wiarą człowieka. Nawet z tą taką nominalną wiarą przeciętnego człowieka jest coraz słabiej, bo materializm, oddawanie się rzeczom doczesnym, to właśnie pragnienie ciągłego zdobywania, żeby polepszania sobie bytu, żeby on był coraz lepszy, sprawia, że człowiekowi nie zostaje czasu na rzeczy religijne. Nawet w naszym kraju, który jest bardziej religijny, jeden z bardziej religijnych krajów w Europie, to nawet w naszym kraju, nie wiem, czy Państwo są świadomi, większość ludzi nie uczęszcza regularnie na nabożeństwa do kościoła. Nawet w naszym kraju. Regularnie, to znaczy raz w tygodniu, czyli co niedzielę. To jest regularne uczęszczanie na nabożeństwo. Z badań, jakie sam Kościół katolicki prowadzi, to są ich dane, niektóre ktoś tam zmyślił, kto by nieżyczliwym okiem patrzył na Kościół katolicki, tylko z własnych badań Kościoła katolickiego wynika, że regularnie, czyli raz w niedzielę, w Polsce chodzi 40% społeczeństwa, czyli poniżej połowy. I to ciągle spada. Z każdym rokiem o procent, dwa, ta cyfra się obniża, bo wymiera stare pokolenie, które napędza tą cyfrę, a im młodsze pokolenie, tym ten odsetek osób regularnie chodzących na nabożeństwa jest coraz mniejszy. Bo tym nowe pokolenie ma większe możliwości oddawania się doczesności. Bo jakie możliwości ma emeryt, który pobiera emeryturę? Tu pobiera emeryturę, czy chodzi, czy spędza sobie cały tydzień w kościele, czy też nie, to taką samą emeryturę pobiera. A młody człowiek szuka dodatkowych źródeł zarobkowania. Ten emeryt, to jeżeli już nie ma sił, żeby pracować dodatkowo, no to ogranicza się do tej swojej emerytury, w związku z tym ma czas na inne rzeczy i chodzi do tego kościoła. Mówię tutaj o tym przeciętnym chrześcijaninie dzisiejszej doby, natomiast młody człowiek szuka sobie możliwości zarobkowania. I w związku z tym wielu ludzi, jak pracuje intensywnie po 10 czy 12 godzin, 6 dni w tygodniu, niedziela jak jest jedynym dniem wolnym, to zamiast, to szkoda nawet tej jednej godziny, a jeszcze dojazd i powrót, no to powiedzmy przynajmniej 2 godziny to by zajęło, by udać się do kościoła, woli ten czas spędzić w centrum handlowym. Przyjemnie, na robieniu zakupów i w niedzielę wydaje się te pieniądze, jakie się przez 6 dni zarobiło. I później znowu trzeba pracować intensywnie, bo pieniędzy nie ma, bo zostały wydane. I tak ta w kółko się powtarza w ten sposób, a religijność, nawet ta nominalna, zanika u ludzkości. Z wiarą jest coraz bardziej krucho i szatan wykorzystuje to. Właśnie materializm, to poprawienie się poziomu życia, które z jednej strony jest dobrą rzeczą, że poziom życia się poprawia, że ludzie nie żyją, przynajmniej w tym naszym cywilizacji, społeczeństwie, w skrajnej biedzie, w jakiej przez całe stulecia było, że wiadomo, wciąż są takie osoby, które znajdują się w takiej sytuacji, ale mówimy o ogóle. W przeszłości ogół społeczeństwa żył w takich skrajnych warunkach. Dzisiaj ogół społeczeństwa, czyli większość społeczeństwa, nie żyje w takich warunkach, ale jest to zabójcze dla religijności i odciąga od spraw duchowych. Żyjemy w tym świecie, podlegamy tym samym wpływom, musimy uważać. Bo jeżeli nie będziemy uważali, nie zwrócimy na to uwagi, to ten nurt rzeki silny i coraz silniejszy pociągnie nas w tą samą stronę, w którą ciągnie i innych. Zresztą widać tą rzecz, że tak się dzieje. Ci, którzy trochę żyją, zwłaszcza ci, którzy żyją, nawet ja to widzę, chociaż tak długo jeszcze nie żyję, ale ci, którzy żyją dłużej ode mnie już na tym świecie i mają więcej lat poświęconego życia za sobą, to tym bardziej to widzą, że wśród nas prowadzi to do naszego duchowego usłowienia. Ci, którzy mogą sobie porównać poziom duchowości, już przejdźmy do braci, wśród braci dzisiaj, a 30 czy 40 lat temu, mogą sobie zobaczyć, jest różnica, to wyraźna i spora różnica. Ja sobie porównam dzisiaj, a 20 lat temu, no bo tyle mogę sobie porównać z tym, to też to widzę. A im bardziej się cofnie, 30, 40 czy 50 lat, jeżeli ktoś może się cofnąć swoją pamięcią, to tym bardziej tą różnicę będzie widział, bo kontrast jest wtedy jeszcze większy. A dlaczego się tak dzieje? No bo materializm i zaobserwowanie rzeczami doczesnymi, którego wcześniej nie było, bo nie było możliwości, żeby się rozwijało. A gdy to się rozwija, ma to tendencję nas osłabiać, bo pożądanie rzeczy tego świata. Apostoł Paweł przed tym przestrzega. Gdyby braterstwo zobaczyli do listu do Kolosan, trzeci rozdział, a wersety od 1 do 3, to w Kolosan, trzeci rozdział od 1 do 3 czytamy takie słowa. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Zwłaszcza możemy raz trzeba podkreślić, że mały apostoł przypomina nam o tym, by szukać tych rzeczy, które są w górze i o nich myśleć, a nie o tym, co jest na ziemi. A poza tym mówi, że umarliście bowiem. Umarliście w jaki sposób? No przez poświęcenie. Umarliście, jak to mówimy, śmierć dla samego siebie i świata. Tak? Na tym polega poświęcenie. Życie dla Boga, a śmierć dla samego siebie i świata. A śmierć dla świata oznacza, że jest się martwym dla rzeczy tego świata. Więc to oznacza, że jeżeli, no można nawet powiedzieć tak daleko się posunąć, że jeżeli umarliście bowiem i żyjecie w Chrystusie, to powinniście tak samo pragnąć rzeczy tego świata, jak pragnie człowiek umarły. A jak człowiek umarły pragnie? W ogóle nie pragnie, bo niczego nie pragnie, bo go nie ma. W związku z tym nie ma jego pragnień. I to jest ideał, ku któremu mamy dążyć. Ku temu, żeby właśnie wyzbyć się tych pragnień i nie żyć nimi. Z tym. Dopóki żyjemy, musimy mieć te pragnienia, bo tutaj trzeba powiedzieć drugą stronę medalu, żebyśmy nie popadli w jakąś pewną skrajność, że jako istoty fizyczne, materialne, mamy materialne potrzeby i je trzeba zaspokajać, tylko trzeba pamiętać, że nie one są treścią naszego życia. Nie one są głównym celem naszego życia i nie powinniśmy się tymi rzeczami zbytnio przejmować. Zastosować się trzeba nam do słucha naszego Pana, który powiedział, że szukajcie naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie te rzeczy zostaną wam przydane. A jakie te rzeczy? A te, które przed chwilą mówił, że nie martwcie się, co będziecie jeść, co będziecie się przyodziewać, tylko szukajcie Królestwa Bożego. A te rzeczy właśnie, czyli to, w co macie się przyodziać i to, co macie jeść, czyli te rzeczy, które są związane z zapewnieniem bytu waszego, zostaną wam przydane. To Pan zajmie się tym i one też będą. Oczywiście to nie znaczy, że jak się Pan zajmie, że one spadną z nieba. Pan da nam możliwości ich uzyskania w taki sposób, by nie przeszkadzało to naszemu szukaniu Królestwa Bożego jako głównego celu naszego życia. Bo dlaczego mielibyśmy się skupiać właśnie na takich rzeczach, o których nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, 19 i 20 wersecie powiedział, że są to rzeczy, które zardzewieją, przegniją, tak? Że tutaj jest mól i rdza i złodzieje podkopują i kradną, żeby nie gromadzić sobie takich rzeczy. Mówił, że o gromadzeniu sobie skarbów w niebie, że tam powinniśmy je sobie gromadzić. Bo gdy skupiamy nasze pragnienia na rzeczach, które właśnie szybko niszczeją i na celach doczesnych, no to żyjemy poniżej naszych przywilejach. Wtedy żyjemy w troskach, w zmartwieniu i w niepokoju, w ograniczonej społeczności z Bogiem, bo wtedy martwimy się o to, czy uda mi się zapewnić. No w tej chwili mi się udaje, ale jak będzie? Jest kryzys na świecie. Wszyscy mówią, że kryzys się będzie pogłębiał. To co to będzie? Czy ja będę miał co jeść? A czy na czymś starczy? Czy na inne rzeczy? I człowiek żyje w troskach i martwi się. Czy też jak pożądanie rzeczy tego świata doprowadza go do tego, że zaciąga kredyty duże. Później może martwi się tym, jak je spłacać z tym. A wszystko, a duchowe życie na tym traci. Szuka sobie w wolnym czasie, szuka sobie dodatkowych źródeł zarobkowania. W związku z tym nie ma czasu, żeby przyjść na zebranie tygodniowe. Czasami już nie będzie miał czasu na niedzielne, bo nie znajdzie sobie jakąś pracę dodatkową na niedzielę, no bo przecież potrzebuje. Zaciągnął pewne zobowiązania finansowe, teraz musi się z nich wywiązać. Ale trzeba było się zastanowić, zanim się je zaciągało, czy one są warte tego i do czego doprowadzą. Więc prowadzi to wszystko do zubożenia w życiu duchowym. Życie duchowe wymaga poświęcania mu czasu, myśli i uczuć. Tak jak każda dobra rzecz, jaka istnieje na ziemi i osiągnięcie sukcesu w jakiejkolwiek dziedzinie życia wymaga zaangażowania, poświęcenia czasu temu, tak samo w życiu duchowym. To nie jest inaczej z tym. Tak samo jak rolnik, by mu zboże rosło, musi je posiać, później musi zadbać, żeby zniszczyć chwasty. W dzisiejszych czasach jeszcze musi zadbać, żeby to opryskać, bo choroby się pojawią i zniszczą. Później trzeba zebrać. Żeby mieć ten plon, trzeba się napracować z nim. Tak samo jest w wszelkiej dziedzinie życia. Biznesmen, jeżeli rozpoczyna jakiś interes i chce się dorobić na nim, to też on się totalnie angażuje w to. Całkowicie się temu poświęca. I niektórzy dzięki temu, bo to jeszcze nie wystarczy samo zaangażowanie, jeszcze musi się znaleźć się we właściwym czasie i we właściwym miejscu, bo tutaj warunki zewnętrzne też decydują, ale jeżeli się znajdzie i włoży swój wysiłek, odnosi sukces. Życie chrześcijańskie także wymaga zaangażowania i poświęcania temu czasu, uwagi, myśli i uczuć, bo samo przez się rozwój duchowy nie dzieje się samo przez się. Rzeczy duchowe, wypracowanie rzeczy duchowych w świecie, który nie sprzyja sam z siebie rozwijaniu rzeczy duchowych, nie przychodzi samo przez się. Jest wynikiem wysiłku człowieka pobłogosławionego przez Boga i wspartego przez Boga, bo nawet sam wysiłek człowieka by nie dał rady do tego doprowadzić, ale z drugiej strony błogosławieństwo Boże samo też nie doprowadzi, bo Bóg wymaga od nas naszej współpracy. Tak jak to ktoś kiedyś na konwencji jednej publicznie wypowiedział, że Bóg może świat zniszczyć, może się i świat nowy sprawić, ale bez Twojej woli nie może Cię zbawić. I to jest prawda. Jeżeli nie zaangażujesz swojej woli, to Bóg Cię nie zbawi. Chociaż może świat jeden zniszczyć i inny sprawić bez Ciebie, bo nie jesteś tu zupełnie potrzebny do niczego. Co oczywiście nie urąga mocy Bożej, bo to nie jest tak, że On jest bezsilny, tylko dlatego, że dał nam wolną wolę i tego nie narusza. Gdyby nie dał nam wolnej woli, tylko dał jakiś program, do którego byśmy działali, to by nic nie było potrzebnego wysiłku, bo byśmy musieli postępować tak, jak Bóg nas zaprogramował. Tak jak planety krążą po tych orbitach, które Bóg im nadał i żadna z nich nigdy się nie wychyli. Ani o milimetr, ani o tysięczną część milimetra z tej orbity należy na jej zasługa, bo ona nie może tego zrobić. Inaczej kręci się tak, jak się kręci z tym. A człowiek ma wolną wolę. I dopiero i tak Bóg zamierzył, bo Bóg chciał mieć istoty, które by pełniły Jego wolę nie z przymusu, bo tak je Bóg stworzył, że muszą pełnić, bo mógłby tak też nas stworzyć, żebyśmy musieli pełnić Jego wolę, tylko Bóg chce mieć istoty, które pełnią Jego wolę bez upodobania, czyli z własnej woli, z tego powodu, że ukochały i Boga, i Jego prawo, które On nadał i z upodobania pełnią. I to jest właśnie cel stworzenia człowieka, istot o wolnej woli. Zresztą aniołów też, tych wszystkich istot obdarzonych wolną wolą. Bo to jak brat Robert kiedyś wypowiedział, to, że planety krążą po swojej orbicie i żadna z nich nie zbacza, to nie daje Bogu zbyt wielkiej przyjemności. Nie ma Bóg w tym wielkiego upodobania, bo planety inaczej nie mogą postępować. Ale gdy człowiek, który ma wolną wolę, wybiera wolę Bożą i nią stara się pełnić według drogami Bożymi, kroczyć w swoim życiu, to mówi sprawia Bogu przyjemność i z tego Bóg ma radość i tak by chciał, byśmy z upodobania wybierali Jego i Jego rzeczy. A żeby to czynić, musimy ograniczyć naszą pożądliwość, czyli pożądanie rzeczy tego świata. I musimy ograniczyć pobudzanie, jakie naturalnie występuje, gdy widzimy te rzeczy u bliźnich. Bo tak widzimy, jeden ma, rodzi się w nas pragnienie. Dlatego też między innymi to zły wpływ wieramy jeden na drugiego. Kiedyś w tych czasach, kiedy wszyscy byli biedni porówno w jakimś wiejskim zborze, no to nie było tego negatywnego pobudzania, no bo wszyscy byli biedni, a dzisiaj jeden jest bogatszy. Jeden lepszym samochodem przyjeżdża na to zebranie, a drugim. Widzą to. Zresztą raz widzi się u ludzi tego świata, widzi się też i u braci, i pobudza to wtedy na pożądanie zdobycia takiej rzeczy, a Bóg mówi w 10 przekazaniu, nie pożądaj. Twój brat może mieć to czy tamto, jeżeli ja mu to dałem, to nie znaczy, że ty musisz tą rzecz koniecznie mieć, jeżeli ja ci nie dałem tej rzeczy. Jeżeli pożądasz cudzej własności, to jest to poważne wykroczenie i to z dwóch punktów widzenia, z dwóch powodów moglibyśmy powiedzieć. Po pierwsze, objawiamy przez to brak miłości do bliźniego. Bo jakbyśmy mieli miłość do bliźniego, to byśmy cieszyli się z tego powodu, że on ma daną rzecz, chociaż my jej nie mamy. Tak powinno być. Miłość do bliźniego, to jak mówi, miłuj bliźniego jak siebie samego. No, każdy z nas to wie, zna tą definicję, ale czy zastanawialiśmy się, co to znaczy w praktyce? A w praktyce to znaczy coś takiego. Jak widzę, że do zboru brat przyjechał, bo sobie kupił nowy, elegancki samochód, to zamiast czuć zazdrość i niezadowolenie z tego powodu, powinienem się cieszyć. I to się cieszyć tak bardzo, jak gdybym to ja przyjechał tym nowym, eleganckim samochodem. Bo miłuj bliźniego jak siebie samego, to tak z tego wynika. To jest prawo miłości i to na dodatek prawo miłości obowiązkowej. To nie jest nic, takie, osiągnięcie takiego stanu, to nie jest żadna wielka wzniosłość charakteru. To jest minimalny wymóg sprawiedliwości, poniżej którego nikt nigdy życia wiecznego nie uzyska. To jest coś, co my jako ludzie, jako ludzkość ma stan do osiągnięcia na koniec wieku tysiąclecia. Miłość do bliźniego, czyli miłuj bliźniego jak siebie samego. Czyli sukcesy bliźniego powinny być dla nas powodem do radości, a nie powodem do niezadowolenia. Czyli do tego, by wróciły się jakieś w nas mocne pożądania posiadania tej rzeczy. Powinny nas cieszyć sukcesy naszego bliźniego. Czyli a tutaj przyjęliśmy to na naszą społeczność, to na brata, sukcesy brata powinny być dla nas radością, jeżeli go miłujemy. To teraz można, każdy się może zastanowić nad tym, jak to z tą miłością jest u mnie. Czy ja miłuję bliźniego, czy też nie. Przypomnieć sobie taką sytuację, kiedy bliźniemu coś dobrego się przydarzyło, co wtedy czułem, jakie pragnienia. Czy mnie to cieszyło, czy nie? Bo jeżeli mnie cieszyło, no to znaczy, że coś z tej miłości bliźniego posiadam. Jeżeli nie, to długa droga jeszcze przede mną do życia wiecznego, żeby można było je uzyskać. I tą drogę do końca tysiąclecia najpóźniej trzeba będzie przebyć, bo jak nie, no to wieczne odcięcie, jak mówi nasz Pan w Ewangelii Mateusza. A ludzie ogólnie nie mają tej miłości do bliźniego, żeby sukcesy bliźniego cieszyły. Już tam nie mówię nawet, żeby cieszyły tak bardzo jak swoje, ale żeby w ogóle cieszyły sukcesy bliźniego, że jemu się dobrze wiedzie, że to mu się udało, czy tamto mu się udało, że podwyższył sobie status materialny, bo jakąś udaną inwestycję przeprowadził, żeby to cieszyło drugiego, czy kupił sobie to, czy tamto, nie cieszy. I ludzie ogólnie nie wiedzą nawet o takim uczuciu. Czasami takie uczucie ludziom udaje się rozwinąć w stosunku do swoich dzieci. Bo ogólna, właściwe też rzecz, bo to Bóg szczepił człowiekowi. Miłość rodziców do dzieci. I niektórzy rodzice, i to też nie wszyscy rodzice, z tym do takiego poziomu dochodzą, ale niektórzy rodzice, ale są tacy. Nie jest to już takie rzadkie u rodziców, że jak rodzice mają dorosłe dzieci i te dzieci odnoszą jakieś sukcesy, dobrze im się powodzi w życiu, zdobyły dobrą posadę, czy też kupiły sobie dom, czy nowy piękny samochód, rodzice się cieszą. I cieszy to rodziców tak bardzo, jak gdyby sami sobie coś takiego osiągnęli. Chociaż sami mogą żyć na dużo niższym poziomie i powiedzmy jeździć tym starym maluchem, ale jak sobie nowy samochód dzieci kupiły, to się cieszą rodzice z tego powodu i tak się cieszą, ich radość jest powiedzmy tak wielka, jak gdyby to oni sami ten samochód posiadali. Chociaż są też i tacy rodzice, którzy zazdroszczą wtedy swoim, jak się ich dzieciom powodzi lepiej niż im samym. Zdarzają się z takimi przypadkami, też się spotkałem. Ale taką radość, jak odczuwają rodzice w stosunku do dzieci, gdy dzieciom się dobrze powodzi, powinniśmy odczuwać w stosunku do naszych bliźnich innych. Nie tylko do tych, z którymi jesteśmy blisko związani, tak jak rodzice mają szczególne uczucia dla swoich dzieci. Takie uczucia serdeczne, uczucia życzliwe powinny być w stosunku do innych bliźnich też. I to jest poziom, ku któremu zdążamy i każdy z nas widzi, jak bardzo nam tutaj brakuje. Więc gdy pożądamy cudzej własności, bo ktoś ma, my jesteśmy niezadowoleni, że my nie mamy, no to pokazujemy, że brak nam miłości do tej właśnie osoby, do sąsiada, krewnego, przyjaciela czy brata z Boże, który posiada pożądane przez nas dobra. Można powiedzieć coś takiego, i taki przypadek podać, że gdy pokochamy spadek, to już nie będziemy mogli kochać tego, który zostawia spadek. Nie? Bo jak ktoś zapisuje jakaś ciocia, czy jakiś tam dalszy krewny, który nie ma tak własnych dzieci, no i tutaj dowiadujemy się, że swój majątek, a jeszcze nawet powiedzmy spory majątek, w testamencie zapisał nam. No to jakie uczucia to rodzi? No niech najszybciej schodzi z tego świata, bo ten majątek dostanę dopiero wtedy, jak on umrze. No bo na tym polega spadki i testamenty, że to przechodzi na własność obdarowanego dopiero po śmierci tego, który daruje. Więc jak się pokocha spadek, który ktoś tam zostawia, to już przestaje się kochać tą osobę. To po tym widać, jakie jest to wykroczenie przeciwko miłości do bliźniego. Słyszałem kiedyś w jakimś programie telewizyjnym, słyszałem, że w średniowieczu arszenik, pieroczysty trucizna, był używany, był nazywany trucizną spadkobierców. Czyli często używany przez spadkobierców po to, by przyspieszyć zgon spadkodawców. Bo przy ówczesnym rozwoju medycyny i nauki było to przestępstwo nie do wykrycia. Dzisiaj to bez problemu można zbadać włosy czy jakiekolwiek inne tkanki ze zmarłego. Się zaraz wykryje, że został otruty arszenikiem. Ale wtedy, jak nikt cię nie widział, jak mu to dosypujesz do jedzenia, to nikt ci nie udowodni, że to zrobiłeś. Nie ma możliwości po prostu. Nie było możliwości wykazać temu komukolwiek. Więc aż powstała specjalna nazwa. Musiało być dość często stosowane. Taki brak miłości do bliźniego. Więc wtedy to pokazuje, że ktoś nie ma miłości do bliźniego, ma tylko miłość do samego siebie. Troszczy się tylko o samego siebie. Czyli jest wtedy numerem jeden. Bogiem, można powiedzieć, Bogiem dla samego siebie. Sobie oddaje najwyższą cześć. Już nawet nie Bogu na niebie, ale samemu sobie. Moje pragnienia, moje potrzeby, wszystko to jest najważniejsze i powinno być zaspokojone. Po drugie, pożądanie cudzej własności pokazuje niezadowolenie z tego, co dał nam Bóg. Bo ktoś, kto jest taki właśnie niezadowolony z tego, co ma, bo pożąda lepszych rzeczy, które mają bliźni, a on sam nie ma, to jak gdyby mówił, że Bogu, że Boże, nie postąpiłeś ze mną sprawiedliwie, bo ja przecież zasługuję na milszego męża, na lepszą żonę, na intratniejszą posadę, na większy dom, na wyższy status społeczny, na lepsze zdrowie, na więcej sił witalnych, że Boże, skrzywdziłeś mnie. Mi należy się coś lepszego. Oczywiście to najczęściej takie myśli nie są wyrażone słowami, ani nawet nie są sklaryfikowane, klarowne w myślach, wykształtowane w myślach danej jednostki, ale leżą one u podstawy życia w pożądliwości. Ktoś taki po prostu żyje takimi przekonaniami, one mogą być podświadome, może nie być świadome, ale jego czyny i jego słowa wyrażają, że taka jest postawa jego uczuć, jego umysłu, jego serca. I one unieszczęśliwiają tego człowieka i jego najbliższych, bo on sam jest nieszczęśliwy, jest, jak nie może tego stanu znieść, jest rozgoryczony i tą gorycz swoją wylewa na wszystkich wokół siebie. Po prostu nie może znieść szczęśliwych ludzi wokół siebie. Nie może znieść szczęśliwych i zadowolonych ludzi wokół siebie, bo on sam jest nieszczęśliwy, więc jak inni mogą być nieszczęśliwi? Przecież ja jestem najważniejszy, jak ja jestem nieszczęśliwy, to nikt inny nie ma prawa być szczęśliwy. Tak mniej więcej myślenie idzie. Takie osoby, które podświadome oczywiście, z tymi taka osoba nawet stara się uprzykrzać życie innym, czasami nawet świadomie. Ma radość z tego, jak inni też będą niezadowoleni i nieszczęśliwi. To mówię o skrajnych teraz przypadkach. Takie myśli są podstawą życia w pożądliwości, ale jest alternatywa do życia w pożądliwości. Tą alternatywą jest życie w zadowoleniu. A życie w zadowoleniu jest niezależne od czynników zewnętrznych, czyli od tego, czy ktoś jest biedny, czy jest bogaty, czy ma obfitość dóbr tego świata, czy też tylko tyle, by prowadzić skromne życie. Bo życie w zadowoleniu jest dlatego niezależne od czynników zewnętrznych, dlatego, że jest to odpowiednia postawa serca. Aby mieć odpowiednią postawę serca, to nie potrzeba ani majątku, ani niczego innego. To jest coś, co jest wewnątrz człowieka i można sobie to ukształtować. Można być stosunkowo ubogim i żyć w zadowoleniu. Można być też i bardzo bogatym i żyć w zadowoleniu. I można też, tak jak większość ludzi, znajdować się gdzieś po środku, pomiędzy tymi dwoma skrajnościami, czyli pomiędzy ubóstwem a bogactwem i żyć w zadowoleniu. Apostoł Paweł o sobie tak mówił, że on żyje zawsze w zadowoleniu. W liście do Filipian, 4 rozdział, 11 i 12, to apostoł Paweł mówi mniej więcej o sobie tak, że umiem obfitować, czyli żyć w obfitości, umiem i się ograniczać, czyli żyć w skromnych warunkach. Mówi do wszystkiego jestem przyzwyczajony i do wszystkiego jestem wyćwiczony i w każdych warunkach potrafię żyć i w każdych warunkach jestem zadowolony z tego, czy mi się, czy żyję w obfitości, czy żyję też ubogo. Czy jestem w więzieniu, czy jestem na wolności, zawsze i wszędzie jestem zadowolony. Wszystkiego się nauczyłem. Życie w zadowoleniu jest czymś bardzo odległym od życia w pożądliwości, bo człowiek pożądliwy uważa, że Bóg go pokrzywdził. Natomiast człowiek zadowolony jest wdzięczny Bogu za to, co utrzymał. Człowiek zadowolony wie, że jeśli ma Chrystusa za Pana i Zbawcę, to tak naprawdę ma wszystko, co jest mu potrzebne. Znaczy, ktoś z nas nie ma Chrystusa za Pana i Zbawcę? No, każdy ma, a przynajmniej każdy może mieć, bo to też jest postawa serca, uczynienie z Chrystusa swojego Pana i Zbawcy. Więc człowiek zadowolony wie, że ma Chrystusa i Pana, w związku z tym ma wszystko to, czego mu potrzeba, i moglibyśmy powiedzieć, i znacznie więcej niż mu się należy. Bo Bóg nie był zobowiązany wcale wysłać Chrystusa, by złożył za nas okup, by stał się naszym Zbawicielem. Chrystus wcale nie był zobowiązany przez sprawiedliwość zgodzić się na taką ofertę i złożyć okup. A Bóg wysłał Chrystusa, a Jezus się na to zgodził. W związku z tym mamy coś, na co nie zasługujemy i co nam się nie zależy. I co nam się nie należy, ale to mamy. Więc Bóg dał nam to wszystko. Poza tym dał nam wiele rzeczy. Wszyscy mamy poznanie prawdy. Mamy Słowo Boże, możliwość Jego studiowania, możliwość społeczności braterskiej, jaką chociażby dzisiaj tutaj wszyscy mamy. Są to wszystko rzeczy, które dał nam Bóg i rzeczy, o które powinniśmy cenić, być wdzięczni i pamiętać, i że to są rzeczy, i że te rzeczy są istotniejsze niż samochód za 100 czy za 200 tysięcy, którego możemy mieć albo i nie mieć, bo to jest niezależne od tego. Można ten samochód i mieć, można i go nie mieć. To jest nieistotne. Jeden będzie miał, drugi nie będzie miał, ale o jeden i drugi powinien być zadowolony, bo każdy z nich ma to, co jest najistotniejsze. Z tym. Ma Chrystusa za Pana i Zbawcę. Ma Boga, ma prawdę, możliwość studiowania. Czasami nawet ten, który nie ma tego samochodu za 100 czy za 200 tysięcy, to może być i w lepszej sytuacji, bo na taki samochód trzeba zapracować sobie, a to wymaga zaangażowania się. Więc ten, który jest biedniejszy w dobra tego świata, może mieć więcej czasu na rzeczy duchowe i tak w rzeczywistości może być w lepszej sytuacji. Może, ale niekoniecznie tak musi być. Z tym. Więc każdy z nas otrzymał od Boga, otrzymuje i będzie otrzymywał aż do końca swoich dni wszystko to, co jest potrzebne do życia i znacznie więcej niż zasługuje. I problem z nami, jak jesteśmy niezadowoleni, nie polega na tym, że nie mamy tego, czego potrzebujemy, bo dostajemy od Pana wszystko, co jest tam potrzebne. Bóg się zobowiązał nam zapewniać i z tej obietnicy się solidnie wywiązuje. Problem polega na tym, że nie chcemy tego, co od Boga otrzymujemy, bo wydaje nam się, że wiemy lepiej od samego Boga, co jest nam potrzebne i chcielibyśmy mieć te rzeczy, które Bóg nie uznał za stosowne dla nas, byśmy mieli. No ale wtedy to stawiamy samych siebie w pozycji Boga tutaj, czyli robimy z samych siebie Boga, który podejmuje decyzję, co jest słuszne, a co nie, a wtedy pojawia się, moglibyśmy powiedzieć, naruszenie nie tylko 10 przykazania, ale naruszenie 1 przykazania. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A wtedy ze swoim egoizmie czynisz samego siebie Boga, czyli jesteś bałwochwalcą. Każdy, który na piedestale stawia swoje własne pragnienia, wynosi ponad wszystko, jest bałwochwalcą, bo oddaje cześć samemu sobie, zamiast oddawać tą cześć Bogu w swoim życiu. I kolejna rzecz, o której warto wspomnieć. Człowiek zadowolony, czyli niepożądliwy, o tym już wspominałem, potrafi się cieszyć z cudzego powodzenia. Człowiek pożądliwy odczuwa wtedy gniew i niezadowolenie i zazdrość. Nawet gniew po prostu im rzuca. Jak to możliwe? Że on ma, a ja nie. Z tym i odczuwa gniew. To też kolejny test, któremu można poddać siebie. Co wtedy czujemy, gdy widzimy, że komuś dobrze powodzi, że się rozwija, że ktoś zyskuje nowe przywileje służby, gdy widać, że Pan wywyższa tego czy owego, to czy odczujemy wtedy gniew, zazdrość, czy staramy się taką osobę umniejszyć we własnych oczach, czy też nawet w oczach innych, czy rodzi się w nas uczucie pogardy, żeby poprawić sobie samo poczucie, że no chociaż dostał to czy tamto, ale on nie jest wart tego. Tak, taka, bo przecież może nie być niewypowiedziane, ale to ja zasługuję na coś takiego. Czy właśnie uważasz, że ty bardziej zasługujesz na wywyższenie? Bo jeżeli odpowiedź jest tak na któreś z tych pytań, znaczy, że jesteś człowiekiem pożądliwym. Nie przestrzegasz 10 przykazania, a także wielu innych napomnień w Biblii, chociażby tego napomnienia z Nowego Testamentu, które mówi, że innych mają za wyższych nad się. Że taką mamy mieć postawę. Nie żeby uważać siebie za lepszego od innych, tylko żeby innych uważać za lepszych nad się. Tak jak nas zachęca brat Russell w jednym z komentarzy Manny do tego, byśmy samego siebie sądzili zgodnie z zasadami sprawiedliwości, czyli surowo, ale tylko samego siebie. Natomiast bliźniego według zasad miłosierdzia, czyli łagodnie, żebyśmy go osądzali. Praktyka pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Siebie sądzi się łagodnie, wynajdując sobie usprawiedliwienia dla wszelkich naszych niedociągnięć i złych rzeczy, a do bliźniego, jak cokolwiek zrobi nieodpowiednio, albo gdy przynajmniej nam się tak wydaje, że to nieodpowiednio jest, co zrobił, to zaraz jest przyjmowana rola surowego prokuratora, który tylko zło widzi, a nie widzi żadnych tam okoliczności łagodzących i nie docieka tych okoliczności, tylko dąży do tego, żeby jak najszybciej wydać potępiający wyrok, skazujący taką osobę. To nie jest wszystko właściwe. Więc jeżeli jesteś człowiekiem zadowolonym, to posiadasz wolność do tego, by się cieszyć, gdy ktoś inny zyskuje i by płakać, gdy traci. I taka postawa względem bliźnich to powinna być. Powinniśmy cieszyć się z nimi razem, gdy zyskują i razem z nimi płakać, gdy tracą. Apostoł Paweł tak mówi. Gdy przyrównuje Kościół do ciała, i tutaj mówi, że są różne członki w ciele, to w 1 Koryntian, w 12 rozdziale, w 26 wersecie mówi: jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. No i tak powinno być. Bo on miłuje bliźniego jak siebie samego. Więc jeśli on doznaje czci, czyli wywyższenia, to raduje się razem z nim, z jego wywyższenia. A jeżeli traci, spotyka go nieszczęście, to on płacze nad tym i ja płaczę z nim, bo jego nieszczęście jest i moim nieszczęściem. Jeżeli go miłuje, jeżeli go nie miłuje, no to jest mi to albo obojętne w najlepszym przypadku, albo wręcz mnie cieszy jego niepowodzenie, jakie mnie spotyka, no bo wtedy to wywyższa mnie w górę. Człowiek pożądliwy marzy o tym, by innym zabierać, a to, co ma, trzyma w kurczowym uścisku, żeby przypadkiem ktoś mu nie zabrał, albo żeby przypadkiem nie trzeba było komuś udzielić z tego, co ma. Tak się stara w życiu ustawiać. Natomiast zadowolony człowiek daje innym otwartą dłonią i wyciąga swoje ręce w stosunku do innych, by ich nie odepchać od siebie z obawy, że coś zabiorą, tylko żeby przyciągnąć do siebie, żeby ich objąć. Taki człowiek wie, co to znaczy, też słowa biblijne, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. To słowa biblijne, że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Z tym dzisiejszy wykład, który dobiega powoli do końca, właśnie miał do tego nam to ukazać. Właściwie jakby za pewną refleksją, chciałbym, żeby był refleksją do zastanowienia się nad naszą postawą w życiu. Jaką przyjmujemy względem tych rzeczy, które w życiu mamy, a zwłaszcza względem tych rzeczy materialnych, dóbr tego świata, moglibyśmy to nazwać. Bo jesteśmy istotami materialnymi, w związku z tym zawsze będziemy mieli potrzeby materialne i te właśnie fizyczne, ale trzeba patrzeć na nie z odpowiedniej perspektywy. Z perspektywy człowieka wierzącego, którego oczy są skierowane ku Chrystusowi i wtedy można doświadczyć radości, życia, zadowoleniu. Bo człowiek pożądliwy tak naprawdę to nie jest człowiek zadowolony. On ma tylko chwile, pewne chwile w swoim życiu, w których jest zadowolony. Kiedy akurat swój stan posiadania powiększył, to odczuwa chwilową radość. Jak kupił sobie, powiedzmy, ten luksusowy samochód, czy dom, czy cokolwiek innego, to odczuwa chwilową radość. Ale żeby tą radość odczuwać dalej, to musi ciągle dokupywać i non-stop. Bo tylko to mu powiększa. Dlatego też pojawiło się coś takiego w dzisiejszym świecie. Tak samo jak się pojawił pracoholizm, o którym wspomniałem, tak samo się pojawił shopoholizm. Nie wiem, czy to jest tak z angielskiego wzięte. Shop to sklep, czyli po polsku byłoby sklepoholizm. Osoby uzależnione od kupowania. Muszą kupować. Nie dlatego, że potrzebują, tylko, że jeżeli nie kupują czegoś, powiedzmy codziennie muszą kupować, bo tylko wtedy się czują szczęśliwe. No tak jak pracoholik czuje się szczęśliwy tylko wtedy, kiedy pracuje. Tak jak alkoholik tylko wtedy, kiedy jest pijany. Tak samo sklepoholik czuje się tylko szczęśliwy, kiedy robi zakupy. No, żeby być szczęśliwy, musi ciągle coś popraktykować. A jak tylko przerwie, to robi się nieszczęśliwy. Bo to właśnie życie w pożądliwości daje tylko chwilę szczęścia od czasu do czasu. Natomiast jeżeli ktoś ma właściwą perspektywę człowieka wierzącego, to wtedy wie, co znaczą słowa apostoła Pawła, który gdy w liście do Rzymian pisał, że Królestwo Boże to nie pożywienie i pokarm, ale radość i pokój w Duchu Świętym. I odczuwa tego cały czas, bo to u radości i ten pokój polegający na tym, że ma Jezusa za Zbawiciela, że jest Bóg, że Bóg mu pozwolił się poświęcić, dał mu przywileje służby, dał mu swoje słowo, że je zgłębia, że w miarę upływu czasu rozumie je coraz lepiej, że potrafi czytać między wierszami. Jak czyta Biblię, to widzi nie tylko to, co widzi każdy, jak przeczyta to zdanie, tylko widzi połączenia między poszczególnymi fragmentami. Rzeczy, których nie ma podanych wprost, które tylko wynikają z tego, a które, żeby zrozumieć, trzeba mieć Ducha Bożego w sobie. I im większą miarę się tego ducha ma, tym bardziej się widzi i czuje, to mu dostarcza takiej radości, że jest ta właśnie ta radość w Duchu Świętym z Królestwa Bożego, ze swojego udziału w nim, już doświadczanego już teraz w tym życiu, nie dopiero w przyszłości, a w przyszłości cały czas zarabia sobie na nagrodę życia wiecznego. To są prawdziwe wartości, którym warto poświęcać swoje życie, nie życie w pożądliwości, które wcale nie jest szczęśliwe. Jeszcze jedną, chociaż czas nas goni mocno, jeszcze powiem jedną rzecz braterstwu. To, co mówię, to nie jest tylko jak gdyby z punktu widzenia chrześcijańskiego. To jest potwierdzone przez przykłady ludzi tego świata. Kilka lat temu, 2 czy 3 lata temu, czytałem dane z badań, jakie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii nad poczuciem zadowolenia, czyli szczęścia w społeczeństwie. I były ciekawe bardzo wyniki tych badań. Pokazały, że dzisiaj odsetek ludzi uważających się za szczęśliwych i zadowolonych jest dużo niższy niż był 50 lat temu. Czyli na początku lat 50., kiedy kraj był wycieńczony II wojną światową finansowo i stopa życia była na znacznie niższym poziomie niż jest w dniu dzisiejszym, odsetek ludzi zadowolonych był wyższy. A jak zaczęto badać, jak to wygląda dzisiaj wśród różnych grup społeczeństwa, to wyszło, że najwyższy odsetek ludzi zadowolonych jest wśród robotników niewykwalifikowanych, czyli tych, którzy biorą najmniejszą pensję za swoją pracę. Tam jest najwyższy odsetek ludzi zadowolonych i szczęśliwych, a najniższy jest wśród kierowników i dyrektorów, czyli osób o najwyższych dochodach, bo oni żyją w troskach i zmartwieniu, jaką decyzję podjąć, czy zainwestować w to, czy tamtą, które akcje stracą, a które akcje zyskują. To dzisiejszy świat pokazuje. Ludzie potracili miliardy po tym, jak zaczęło się źle dziać w światowej gospodarce i oni nie są zadowoleni, bo to nie są prawdziwe wartości. I szczęście i zadowolenie, jakie dają, jest tylko chwilowe w pewnej chwili i nie będzie ono trwałe. Tylko radość oparta na Bogu, na swojej relacji z Bogiem jest rzeczą trwałą, dającą poczucie szczęścia i zadowolenia na zawsze i to na dodatek procentującą na życie przyszłe. Warto pamiętać o tym. Przed tym przestrzega nas 10. przykazanie, by nie pożądać niewłaściwych rzeczy, tych, które przemijają, tych, które niszczą mól i rdza i robak, tak jak nasz Pan mówił, te rzeczy niszczą, żeby w nich nie pokładać nadziei. Na zakończenie odczytam braterstwu coś, co można nazwać wierszem, chociaż jest to pieśń, którą protestanci czasami śpiewają, pod tytułem Choćbym wszystko miał. Ona pasuje do naszych dzisiejszych rozważań. Brzmi ona tak. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, czyżby warto staczać życia bój? Gdzie me serce miałoby schronienie, gdzieżby szczęścia mogło znaleźć zdrój? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, skąd bym siłę mógł do życia brać? Cóż mi mogą świata czcze rozkosze za mojego Pana w zamian dać? Choćbym skarby miał i sławę świata, choćbym wielkim wpośród ludzi był, jednak łodzią mą by wicher miotał, bez ratunku w nędzy wciąż bym żył. Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana, który na śmierć umiłował mnie, któż o któż na tym szerokim świecie serce ukoiłby strudzone złe. O jak pusto byłoby na ziemi, wszędzie nędza, ciemność, grzech i kłam. Bez Jezusa zginąłbym w otchłani, o bez Niego byłbym wiecznie sam. Jakże mógłbym wytrwać bez Jezusa? Jaką drogę obrać z mnóstwa dróg? Kto by wiódł doliną śmierci cienia? kto by mnie w raj wieczny przenieść mógł. Prawdziwe słowa, o których warto pamiętać, choćbyśmy mieli wszystko inne, co tylko ten świat może dać, a nie mieli wiary w Boga i wiary w Chrystusa i nie mieli Chrystusa za Zbawiciela i za Pana, to tak naprawdę nie mielibyśmy nic, jak tutaj mówi ten wiersz, bylibyśmy w nędzy. Więc ci ludzie, którzy mają wszystkie dobra tego świata, to co moglibyśmy powiedzieć, że mają świat u swoich stóp, jeżeli nie mają wiary w Jezusa i w Boga, tak naprawdę są nędzarzami. Bo tylko wiara i te wartości związane z wiarą, wartości duchowe, są jedynymi prawdziwymi wartościami nieprzemijającymi, które procentują na życie wieczne. I ci, którzy sobie skarbią to, no to skarbią sobie skarby w niebie. Tak jak nasz Pan zachęcał, żeby skarby w niebie sobie skarbić. Zdobywania tych skarbów w niebie życzę braterstwu odpowiedniej postawy względem rzeczy przyziemnych, które, tak jak było powiedziane, są nam potrzebne, ale nie stanowią głównej treści naszego życia. Żeby tą postawę kształtować, zgodnie z tym życzę braterstwu, sam także bym pragnął. I na tym kończę, dziękując za uwagę. Thank you.